Polak katolik, wiara ojców, tradycja, to wszystko bardzo głęboko zakorzenione jest w naszym narodzie. I dzisiaj nie będziemy starali się tylko jechać po kościele katolickim, bo bezsporne jest, że pewne korzystne dla ludzi rzeczy Kościół im daje. I teraz postaramy się zrobić bilans tych zysków z Kościoła katolickiego, no i strat. Jaki wyjdzie wynik? Zapraszam do otworzenia Biblii. Witajcie, oczywiście Inspiracja ze Śląska, serial Ołowiane Dzieci. To już myślę, że kolejna część z was obejrzała, także troszkę więcej może zaspoilerujemy. Tydzień temu mówiłem o tym, jak przeciwstawić się systemowi, jak potrzebne jest przywództwo, wizja, jak potrzebny jest kolejny szereg przywódców i jak potrzebny jest uświadomiony, zorganizowany, tak zwany lud. Wtedy system pęka. Dzisiaj porozmawiamy o tym truciu, bo głównym takim negatywnym, negatywno-pozytywnym, a to się zmienia też w trakcie rozwoju tej intrygi serialowej, postrzeganie huty. Huta daje pracę. To nasi dziadowie budowali tę hutę. To jest nasza śląska tożsamość i tak dalej, i tak dalej. No truje, no wszyscy trują. No ale jak dojdzie, że jednak zabija, nie tylko truje, a to już się trochę zmieni. A jak się ludzie dowiedzą, że dorosłym to tak nie bardzo szkodzi, ale dzieci gwałcą na potęgę, a potem dyrektora przeniosą na inny zakład. Nie, noż to skąd to znamy. Teraz właśnie ksiądz z Wrocławia, dominikanin, już wyszedł z krótkiego pobytu w jakimś delikatnym więzieniu i już rozpoczął działalność terapeutyczną w internecie. Wcześniej gwałcił studentki, wcześniej nawet siostrę zakonną zgwałcił na ołtarzu w kościele, rozumiecie? Zakon wiedział, ale nic nie powiedział. Dopiero jak tam ludzie się zaczęli burzyć, no to go tam trochę, że tak powiem, poszturchali, ale nie za bardzo, bo tam się przedawniło i różne takie sprawy, ale to może jutro o 13:00 więcej na ten temat powiem. Zadawaliśmy wam pytanie, jak myślicie, czy korzystając z tej analogii filmu, czy według ciebie Kościół katolicki zatruwa Polaków duchowo? Proszę.
Anna, od samego początku czas najwyższy powiedzieć dość.
No to znaczy, że chyba Anna tak trochę wkurzona jest, no.
Ewa, teraz na świecie są ważniejsze kwestie.
Ta Ewa. No, trzeba by zobaczyć, Ewa, to zaraz drzewo mi się, korzenie, nie? Bo tu widzimy jakieś owoce i ty mówisz, że tylko na te owoce powinniśmy patrzeć, a nie na korzeń. A Jezus mówił, no dobra, spójrzcie na owoce, ale ważny jest korzeń, bo zły korzeń nie będzie dawał dobrego owocu i tak dalej. Także te kwestie, które dzisiaj rzeczywiście no, tak mocno ludzi, że tak powiem, zajmują, spora część Polaków utknęła w Tajlandii, bo te arabskie lotniska nieczynne, także możemy się modlić o spokój dla nich, dla ich rodzin, o szczęśliwy powrót i tak dalej. Także te wszystkie zjawiska jednak mają z duchowością swój związek, ale nie o tym.
Robert, wszystkie religie to zakamuflowane zło.
No i opcja niemiecka jeszcze może dodaj. A przyniesiemy się dzisiaj na chwilę do niemieckiego kościoła protestanckiego. Śpiewają podobnie jak my. Także widzów z tam zachodnich Niemiec, Dortmund zdaje się, Wuppertal. To zapraszamy. Jeszcze dzisiaj można naszą grupę misyjną spotkać. Pastor Kopeć, zaraz go też zobaczymy na filmie, właśnie jest tam w jednym z niemieckich niemieckich, niemieckich takich, nie tym luterańskim, ale z tych takich wolnych ewangelicznych kościołów. Ale to potem. Jeśli tu tak chcę korzystnie dla Roberta, jeśli zdefiniować religię jako wymysły ludzkie czy tradycje ludzkie, które sobie w jakiś sposób wyobrażają życie nadprzyrodzone, no to oczywiście masz, Robert, rację. Ale jeśli weźmiesz, wrzucisz do tego wora swojego, a myślę, że tak jednak myślisz, tak zakładam, jak coś to, tu jest czat, można teraz pisać, możesz sprostować, ale zakładam, że ty też to biblijne chrześcijaństwo, czyli Jezusa Chrystusa, też do tego zakamuflowanego zła sprowadzasz. Oczywiście, no, można by długo dyskutować. Robert, skąd wiesz, co jest dobre, a co złe? Proszę, no, napnij się. Minister Sikorski, znaczy premier, ostatnio powiedział, że albo jest moralność chrześcijańska, albo jest prawo dżungli. Także Robert, nie wyskakuj tak, że tak powiem odważnie, tylko pomyśl najpierw i wszystkie ludzkie religie, wymysły ludzkie, tak, ale Jezus Chrystus to jest Bóg prawdziwy, który przychodzi do człowieka nie w formie jakiejś organizacji, nie w formie rytuału, tylko osobiście chce z tobą pogadać. Pamiętacie taką scenę, jak Jezus mówi, chcę dzisiaj z tobą zjeść kolację. To mniej więcej tak, Jezus dzisiaj, Robert, do ciebie stuka i kołacze. Oto stoję, to są jego słowa, sprawdź sobie, Apokalipsa 3,20. Oto stoją drzwi i kołacze, mówi do ciebie Jezus. Jeśli, Robert, posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, wejdę do ciebie i razem będziemy imprezować. To jest oferta Jezusa, także nie chrzań o religiach. Dalej.
Bartłomiej. Mi się wydaje, że Kościół zabija duchowość już u małych dzieci. Uczy posłuszeństwa i lęku, nie pozwala rozwijać ciekawości i szukania Boga. W zamian dostajemy masę świętych i świat skupia się na bożkach.
No, bardzo taka rozbudowana, myślę, że trafna wypowiedź Bartka. Rzeczywiście Kościołowi bardzo zależy, żeby się dobrać do małych dzieci. I oczywiście jest tam między 3 a 10% pedofilów, nie? Zbrodniarzy, którzy gwałcą te dzieci, ale cały kler chce się dobrać do umysłów dzieci, żeby właśnie różnych takich złych rzeczy, no, może niektórych dobrych, ale w dużej mierze chodzi o zbudowanie pewnej relacji feudalnej pomiędzy dzieckiem, człowiekiem, a księdzem i systemem. To o to chodzi w tym, żeby już dzieci w żłobku, że tak powiem, dorwać. Proszę.
Elżbieta. Mnie już nie zatruwa. Mentalnie się uwolniłam od kościoła. Dopiero po 50 uświadomiłam sobie, że byłam całe życie podtruwana. Zresztą nie tylko przez kościół.
No tak, to tu po 50. Rzeczywiście człowiek młody niekoniecznie jeszcze wszystko dobrze diagnozuje. On często protestuje, coś mu się nie podoba, coś by chciał, jakieś ideały. Potem to wszystko koło 30 tak mu tam troszkę klapnie, bo proza życia, jakie tam ideały, trzeba zarabiać kasę, dzieci, żona, różnie tam bywa. No a po 50 człowiek tak troszeczkę już mu się zaczyna horyzont śmierci pojawiać gdzieś w bliskim takim, no, że tak powiem, wyobrażeniu. Już zaczyna podsumowywać to, co było. Już jest nauczony doświadczeniem i różnymi innymi źródłami mądrości trochę myśleć. Także rozsądni 50-latkowie to wtedy dokonują pewnego takiego rozrachunku ze swoim życiem. Jakbyście zobaczyli do Biblii, to przywódcy Kościoła to mają, to nazywani są starsi. No tak minimum się mówi 40, ale to jest minimum, żeby już mieli dzieci w miarę wychowane, żeby zobaczyć, jak im poszło w rodzinie. Nie? Ale to 40-50 to właśnie wtedy dopiero ludzie powinni, że tak powiem, no, stawać na czele jakichś wspólnot kościelnych. Dalej.
Stan. Oczywiście, że tak. Wiem to od pierwszej klasy, a mam 70 lat. Czekam, aż Trump zrobi z tym porządek, jak w Iranie.
70 lat, jeszcze trzeba trochę, że tak powiem, gromadzić. Trump, no to jutro zapraszam na 13, nie będę dzisiaj zmieniał tematu, ale podejrzewam, że Trump to by chciał takiego samego zamordyzmu jak w Iranie. nawet gorszego. O, to tak tylko tu spauzuję.
Janusz, Kościół to my, a nie duchowni.
Ładnie brzmi, ale nic nie warte. W Kościele katolickim tak zwani wierni nie mają żadnego znaczenia. To jest ciemny lud, tak jak w telewizji państwowej, nie? Lud jest głupi, lud to kupi. Może ksiądz może zrobić wszystko, zgwałcić mu dziecko, ale ubierze się w kapę jak kuń pod Grunwaldem, weźmie taki puszkę złotą albo wyjmie z niej kawałek wafla i wszyscy na twarz przed tym i do widzenia i tyle masz tam w kościele do gadania dalej.
Henryk, to są specjaliści od trucia ludzi swoją wiedzą. Tyle, co oni wiedzy mieli i tak ją zmarnowali, żeby ludzi zgłupieć dla pieniędzy.
Co oni tam wiedzą? Pogadaj z księdzem o zbawieniu. Spytaj księdza, czy przeżył nowe narodzenie. To byś miał tak jak z Brownem. Zatknie się jak karp, nie? A potem powie: na chrzcie! Nie, przepraszam. Po każdej spowiedzi się na nowo narodziłem. No to tyle oni wiedzą. Także to jest... Mówienie o ich jakiejkolwiek wiedzy to jest w ogóle mit, który oni, wiecie, tak jak czarownicy trochę wokół siebie rozgłaszają. Ich wiedza jest tak jak Świadków Jehowy. Nie? Wyszkolony na strażnicy, parę wersetów zna, parę praw, a najważniejsze to, żeby ładnie. Tu Maciej kiedyś taką piosenkę o księdzu pedofilu przerobiliśmy piersi, nie? Znaczy ten, jak on się nazywa, Cookies. Teraz taki bardzo katolik, ale wcześniej to prawdę. I tam ksiądz proboszcz zbliża się i ważne, co jest u księdza. Żeby mszę ładnie zaśpiewał, a to, czy gwałci dzieci, to w ogóle nie ma znaczenia. Msza jest ważna, nawet jak gwałciciel ksiądz ją odprawia. To jest katolickie prawo kanoniczne. Kropka.
I ostatni komentarz. Jacek. Tak, im gorliwszy katolik, tym gorszy człowiek. Widzę to po osobie najbliższej. Anioł Pański, koronka, teobańkologia. Kilka razy dziennie jak u muzułmanów. Łeb do piachu, a dupa do słońca i wycie do Allaha. A z człowieka robi się blacha, którą można łatwo formować.
No widzę, że poeta normalnie, Jacek. Ty trochę poćwicz normalnie i pisz wiersze, nie? Ale no jest w tym dużo prawdy, choć nie do końca bym się zgodził z tym pierwszym zdaniem, bo co, trzeba by zdefiniować ten gorliwy. Nie? Czy gorliwy to znaczy taki świadomy i chcący wprowadzić to w życie, czy tylko taki rytualista, który, wiecie, tam właśnie ma odbębnić te wszystkie koronki. Ja bardziej dzielę ich na uczciwy katolik, nie? I z tymi naprawdę można pogadać, o tym mówiłem trochę w środę, więcej w tym naszym popołudniowym programie, co najważniejsze w telewizji Idź Pod Prąd przez te ostatnie 10 lat. No i jest katolik fanatyczny, religijny, bezmyślny. Nie? No to wtedy to się zgadza reszta. Rozumiem, że tyle mamy waszych głosów. No to, tak jak powiedziałem, otwieramy Biblię. Proszę bardzo, też sobie otwórzcie, można na telefonach, można w papierze, jak kto ma. I będziemy się starać troszeczkę podobnie jak w tej hucie, no, że huta, no to nasi ojcowie budowali, to nasza tradycja, to nasze życie, przecież huta organizuje wszystko, nie? Tam od kolonii po pogrzeb z tymi piorupuszami, nie, to przepraszam, to inne, to w kopalni, nie, ale no wszystko załatwia tu pewnie w hełmach jakiś, czy coś, jest jakaś tam kompania honorowa, medal przypnął i różne takie rzeczy. Jeśli chodzi o Kościół, no tu możemy różne rzeczy brać jako pierwsze. Aha, jeszcze jedna uwaga. W serialu Ołowiane dzieci pojawia się Kościół katolicki i ksiądz. I nawet można powiedzieć, że dość pozytywną rolę odgrywa. On jest świadomy, wie, co się dzieje, bo ma pod kościołem te małe krzyżyki, małe trumienki, ciągle chowa, czyli wie, że tu jest jakaś nadprzeciętna śmiertelność małych dzieci. Ślepy nie jest, jak tam chodzi gdzieś po kolędzie zbierać kasę, no to przecież też widzi, gdzie się te dzieci bawią, jak wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Jak często chorują, powinien to przynajmniej trochę wiedzieć, ale on z tym nic nie robi, nie? Jest bierny. Dopiero przychodzi ta pani doktor i ona robi tam raban, ale on jej pomaga. Nie? To jest kościół, który jeszcze sam się nie zbuntuje przeciwko systemowi, ale jeśli się inni buntują, no to trochę pomoże. Nie? Telefonem, tam jakąś informacją, niekiedy pocieszeniem, ale przede wszystkim infrastrukturę da, żeby się mieli gdzie spotykać. No to dokładnie to samo kościół dał Solidarności. Było kilku księży wybijających się, jak ksiądz Popiełuszko, Zych, oczywiście ksiądz Blachnicki trochę w innej... Suchowolec i tak dalej, ale nie było ich tak strasznie dużo. Nie? Większość no to tak biernie, cichutko wspomagała. Nie? Tylko, że trzeba sobie jasno powiedzieć, tego kościoła już nie ma. Kler się zblatował z PiS-em, że tak powiem, na sztywno. Oni nawet wyrzucili takich księży, którzy byli zbyt uczciwi. Tu arcybiskup Wielgus jest tego przykładem. Wyrzucili go, nawet zrobili z komunistami spisek, Kaczyński, Kowalczyk, ten nuncjusz, oczywiście Dziwisz i reszta tej sfory, swołoczy, zrobili spisek, żeby nawet oszukać papieża, żeby tu im nikt nie przeszkadzał. Bo to był jeden z niewielu uczciwych, jest, bo żyje, biskupów, ale mówię wtedy, no to wyrzucić go. Poza nawias, żeby już tylko świnie zostały, tu Chomeini też się kojarzy, nie? Zostały w episkopacie. No i taki kler dzisiaj mamy. Kompletnie niemoralny, kompletnie zblatowany z władzą, za pieniądze z dotacji zrobi wszystko, czy faszystę, czy kaczystę, będzie popierał, byle się kasa zgadzała. Czyli tamtego kościoła, takiego neutralno-pozytywnego w sprawach społecznych, to już dzisiaj nie ma. Jest tylko firma, którą można najlepiej porównać do tej trującej huty. I co katolikowi daje Kościół? No, można pewnie, jakbyśmy powiedzieli, taki quiz zrobili, to byście różne rzeczy jako pierwsze wymienili. Ja też dość losowo wziąłem. No, wziąłem przeżycie, nie? Jako pierwsze. Po to ludzie chodzą na mszę, żeby coś przeżyć. Mówię o tych uczciwych katolikach. Nie chcą coś przeżyć, coś, jakiś kontakt z Bogiem, jakoś tak się oczyścić, jakoś tam podnieść w górę moralnie. No takie mają mniej więcej cele. Nie? No i Kościół no, raczej to przeżycie dawał. Teraz jest ono coraz słabsze, bo wiecie, w dobie już mediów społecznościowych i tak dalej, tam Szapow z jednego schematu, wiecie, jak się urodził i umarł, to ten sam schemat, ksiądz tak samo, to samo mówi, to samo czyta, bo on nawet nie może się pomylić tam w jednym słowie, bo ma ten mszał tak zwany rzymski i musi to przeczytać, bo inaczej msza nieważna. Może zgwałcić dziecko przed mszą i msza będzie ważna, jeśli dobrze przeczyta. A jeśli źle przeczyta, to nieważna. To widzicie, no to jest katolicyzm. No może w którymś kościele ładnie śpiewają, no może gdzieś naprawdę jakieś, nie wiem, ktoś przeżyje, bo ładne jest wnętrze. No różne tam są takie rzeczy, które dają ten element przeżycia i to niekoniecznie jest złe, nie? To, że przeżyć potrzebujemy, to jest oczywiste, nie? Po to chodzimy do kina, do teatru, do filharmonii, słuchamy muzyki. I różne takie rzeczy. Też chodzimy do kościoła po pewne przeżycie. Tylko, że trzeba to przeżycie zweryfikować, bo samo w sobie przeżycie nie jest wystarczającą jakością, żeby powiedzieć, że coś jest dobre. Nie? Sataniści, jak robią swoje rytuały, też dają przeżycie. No a tu cofnijmy się do Starego Testamentu. Taki trochę komiczny fragment na temat przeżycia religijnego.
Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział od 26 wersetu. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas, lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokół ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty. lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi.
Nie było żadnej odpowiedzi. Nasi mądrzy przodkowie ukuli przysłowie. Gadał dziad do obrazu. No a obraz ani razu. Nie? Także zobaczcie, tu naród katolicki, ale ludzie mądrzy. Niektórzy, niektórzy. I takie przysłowie znają. Tu jeden z naszych tych przedmówców z internetu mówił, im bardziej taki pobożny katolik chodzi na te wszystkie nabożeństwa, to duże prawdopodobieństwo, że świnia większa. Nie? Także mniej więcej tu mamy podobny rys tego. Jest przeżycie. Zobaczcie, to jest nazwane ekstazą, ta ich gorliwość religijna. Nawet się tam tną. Kiedyś to było modne w średniowieczu biczowanie do krwi. Wiesz, krew spływała, a oni przeżywali ekstazę. To jeszcze do niedawna. Ten złodziej od Ziobry Romanowski, nie? To on z takiego zakonu, jak oni tam nazywają, Opus Dei. I oni se, wiecie, jak im tam się coś dzieje, to mają tu na nogę taką kolczatkę, jak na psa, tylko że wielorzędową, taką kolczatkę na nogę, nie? I wsadza sobie rękę do kieszeni, tu ma śrubę i se dokręca, krew się leje po nodze. To jest taki ich sposób na załatwienie jakichś pożądań czy różnych innych rzeczy. Szkoda, że se gdzie indziej tej kolczatki nie nakładają, ale to już ja. De gustibus curna non disputandum est, nie? Także niech będzie na nogę. Ale to by było ciekawy jednak eksperyment. Ale to zostawmy. Zobaczcie, tu jest upojenie, tu jest wielka feta, tu jest ołtarz, tu jest jakiś śpiew, rytuał, ich jest tam kilkuset albo i więcej, bo to samych kapłanów jest chyba kilkuset, a jeszcze ten lud roboczy, który razem z nimi wytrzeszcza oczy. No i jaki jest efekt tego? Eliasz się śmieje, może ten wasz Bozia zasnęła. Może gdzie indziej teraz się zajmuje i ma was w dupie, mówi do nich, nie? No, do tej pory nic się nie stało, przyszedł człowiek Boga, który prawdę znał o Bogu, który miał relację z prawdziwym Bogiem, powiedział: Boże, ześlij ogień. I spadł ogień i pochłonął tego cielca. Wcześniej go jeszcze wodą polali, nie? Bo ten się nie chciał na słońcu zapalić, co się niekiedy sabo zapłon na Bliskim Wschodzie różnych krzaków zdarza. Widzieliście, nie? To w Grecji już, w Chorwacji też są takie krzaki i wypalone takie miejsca. Boguś, nie widziałeś tak? Ja widziałem na Krecie na przykład całe takie... I to samo zapłon idzie, nie? Także tu samo zapłon nawet nie nastąpił. No to ten kazał prorok prawdziwego Boga, Eliasz, kazał to ileś tam wiader wody wylać na ten stos ofiarny, że nawet woda dookoła w rowie stała, tyle było. I powiedział: Boże, ześlij ogień. Bach, już nie ma. Także no, to jest fałszywa religia. Ona daje przeżycia, mocne przeżycia, silne. Ale czy prawdziwe? Czy prowadzą do prawdy, do zmiany człowieka? No, tu jest jasne. Nie było żadnej odpowiedzi. I takich zresztą jeszcze można by fragmentów w Biblii pokazać dużo więcej. No, daje tożsamość. Pamiętacie, tu na tym filmie pokazany jest ten taki bohater, który największą przemianę wewnętrzną przeżywa. Ojciec Ubeka zresztą, troszeczkę spoileruje, ale bardzo porządny, uczciwy człowiek, i on mówi: my, wy. Wy tu, wy, doktory, wy, które mądre jesteście, wy, którzy niby wiecie, jak jest, ale wy w ogóle nas nie rozumiecie. Nie rozumiecie naszego życia, że kopalnia to nasza żywicielka, że to nasze ojce ją budowały, to nasz cały świat. Nie? To jest jego tożsamość. I zobaczcie, ile takich rozmów ze swoimi rodzinami musieliśmy przejść. To przecież wiara ojców, to cała nasza tożsamość, to Polak. Nie ma Polski bez katolicyzmu. Nie słyszeliście tego? No to przenieśmy się do Nowego Testamentu. Tam też mają tożsamość. Mają tożsamość, mają też zarobek niektórzy, ale o tym to już nie będziemy mówić. Ale tożsamość jest tak silna, że kiedy odpowiedni hejterzy zagrają na tej tożsamości, to oni są gotowi zabijać tych, którzy naruszają tę tożsamość. Proszę.
Dzieje apostolskie, 19 rozdział od 23 wersetu. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz niemal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander zaś, skinąwszy rękę, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba?
No. Jak w Kemble. Tu też z nieba spadł. Taki posążek, ludowy wytwór, wiecie, takich prymitywnych artystów. Tam gdzieś wziął kawałek noża, dłuto, lipkę i coś wyrzeźbił. A do dzisiaj, wiecie, światli katolicy wierzą, że to z nieba spadło. Już jakby z nieba spadło, toż chyba by się tam ci aniołowie trochę postarali, a nie takie dziwolonka takiego zrobili. No ale wiara tego typu nie potrzebuje rozumu ani faktów. Zobaczcie, jak on ich podjechał. Mówi: wiecie, że miasto Efes jest stróżem Artemidy, świątyni. Nie? To jest ich tożsamość, to jest ich sens. To z tego są znani, to ich jednoczy. Oczywiście tym wytwórcom dewocjonaliów daje niezły zysk, kapłanom jeszcze większy, nie? I tak dalej, no ale dla zwykłego ludu to jest tożsamość, gdzie oni, kiedy zobaczyli tego Żyda, którego no, tu widzieli jako tego, który głosi, że te figurki to nic nie warte są, nie? Bo to i Żydzi już wcześniej tam się modlili do niewidzialnego, jedynego Boga. Teraz przyszli apostołowie, apostoł Paweł Jezusa z ekipą i mówią jeszcze więcej o Jezusie, że tylko w ten sposób można Boga poznać i tak dalej. No to jak zobaczyli go, to zobaczcie, 2 godziny wrzeszczeli: wielka jest Artemida Efeska. Z ust wszystkich jeden krzyk. Zobaczcie, jakie zjednoczenie narodowe i uniesienie nastąpiło. Wielka jest Artemida Efeska. 2 godziny wrzeszczeli. Nie? To zobaczcie, poczucie tożsamości ich razem, jaką to buduje wspólnotę. Pamiętacie taki film, gdzie chyba Zamachowski grał takiego trochę u Beka, nie? I tam my chcemy Boga, my poddani, jak wszedł tam, nie? Jaki to był film, pamiętacie? To go tak wzięło to uniesienie, że poszedł z tym tłumem, chociaż był wysłany przez UB, znaczy SB już wtedy, mniej więcej z podobnych czasów film, także to uniesienie działa, to naprawdę działa, nie? Ja też byłem w takich tłumach, to wiem trochę, nie? I mówię, ta tożsamość, to poczucie jakiejś wspólnoty, jedności, no to niby fajna rzecz. Nie? To są dobre sprawy, nie? Negujemy tego. Tylko, podobnie jak przecież śpiewamy hymn, no to tak powinno właśnie być, nie? Wszyscy razem, takie uniesienie, jakieś przeżycie. To przodkowie przelewali krew, teraz my stoimy w tym miejscu, bronimy Polski. No fajnie, to jest potrzebne. Tylko, czy to jest prawdziwe? Gdzie dzisiaj jest ślad po Artemidzie Efeskiej? Może w jakimś muzeum bez ręki, chociaż to inna, nie? I tyle. Na śmietniku historii nie ma. No, bajka dla dzieci, te wszystkie Artemidy i tak dalej. Zobaczcie, że na przykład w Polsce można kwestionować zmartwychwstanie. A może Jezus zmartwychwstał albo nie? Nie ukamienują cię za to, nie? No już wiecie, czego nie wolno powiedzieć w Polsce. Może nie mówmy. Dla mnie, ja miałem proces za to, że powiedziałem, że dzieciom chyba w Lourdes, tak? Mnie poprawcie, pokazała się zjawa. Nie? Czy prawdziwa, czy nie, no to, ale że zjawa się pokazała. No i przyszła pani mądra. Chciałem powiedzieć inaczej, no ale to no, czytajcie jak Trybunę Ludu. Pani mądra, ona jest dzisiaj szefową wszystkich filozofów i religioznawców na najstarszej alma mater, Uniwersytet Jagielloński. Przybył Sadowska się nazywa, możecie sobie sprawdzić. I ona przybyła do nas i powiedziała, że pastor Chojecki na Matkę Boga, Maryję, powiedział zjawa. I to jest obraza. I ona powiedziała tak, w sądzie świeckim dzisiaj ja nie muszę udowadniać, że ta zjawa jest prawdziwa. W ogóle nie muszę udowadniać. Kościół katolicki powiedział, że prawdziwa. I mnie to wiąże. I sąd też. Bo z Kulu był sędzia. Jak tam? Klimkowski, już znacie, widzę te nazwisko. On też był z Kulu. I on mówi, no musimy nauczyć pastora, że to nie można tak mówić. On będzie mnie tu edukował, nie? Taki sobie postawił za cel. A pani prokurator chciała mnie do pierdla, mówi, że on nie przestanie gadać. Tam jakiś wyrok taki, tam prace społeczne, czy no on nie przestanie gadać, do pierdla go wsadźmy, to wtedy może pomoże, nie? Pani prokurator Urban, tu z Lublina, to ona właśnie takie mowy tam plotła. A podstawą właśnie główną i jaka była obraza tego majestatu według pani tej najmądrzejszej na filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ludzie, uciekajcie z tego wydziału. Przenieście się gdzie indziej. No, no, nawet już na Politechnikę Krakowską widzicie lepiej niż po czymś takim, jak takie ludzie będą was uczyć czy być autorytetami tam. Ona powiedziała, że to jest taka zniewaga, jakby powiedzieć, czekajcie, jak ona mówiła? Że Jezus jest duch Kacperek? Że porównać Jezusa do ducha Kacperka i że to jest przestępstwo jakieś i za to trzeba już ścigać do więzienia. Znaczy wiecie, karna ta, nie tam, że jakaś tam grzywna czy coś, kara więzienia, bo to jest kryminał w Polsce, nie? Kryminalne przestępstwo, że jak ktoś powie czy na Jezusa, czy na Marię zjawa, ludzie, kochani, no ale to się wszystko dzieje, widzicie, to jest ta przybył, tylko że ona jest tu w takim kagańcu troszeczkę, także nie widać, ale można gdzieś sobie znaleźć. Ona tam opowiada, nie będę wam zabierał czasu, ale na wszystko możesz powiedzieć, że tam Trójca jest albo nie ma, że zmartwychwstał albo nie zmartwychwstał, ale Artemidę ruszcie. To już lud tam normalnie gotowy kamienować, a sędzia skazywać, nie? Także to jest Polska. Niestety już się to zmienia, nie? Bo to, wiecie, ten proces, no to ile był tam? 6 lat temu mniej więcej. Skończył się tuż przed wyborami, nie? No i patrz, dziwnym trafem PiS przegrał wybory. Chyba w lipcu mnie skazali, a w październiku już się z korytem świnie żegnały. Mówimy o wyborach, słucham? Także tak właśnie było. No Bóg, niektórzy mówią, że nierychliwy. A zobaczcie, tu jednak dość rychliwy, nie? Ale wracamy do naszego poczucia tożsamości. Rzeczywiście katolicyzm daje i przeżycie, i poczucie tożsamości. Tylko, że może to być poczucie tożsamości w oparciu o fałsz, o kłamstwo, o ułudę zbudowane. Jedźmy dalej. No, w Kościele katolickim na pierwszym miejscu to jest tradycja, panie. Nie? Tam o Biblii, o Piśmie Świętym to tam nie zawsze kto słyszał, ale o tradycji to wszyscy. Nie? Tradycja. No. Tradycja to jest coś, co przejęliśmy od przeszłych pokoleń. Nie? I tradycje mogą być dobre. Tradycje są częścią naszej kultury. Ja nie atakuję tradycji jako zjawiska, bo tam szanujemy naszych rodziców, dziadków, pradziadków, jeszcze dalej, nie? Herby sobie ludzie tam przypominają, to tam sprzed 500, 1000 lat, nie? Jakiś tam pradziad taki tam się zasłużył i taki herb tam dostał, czyli tradycje, fajna sprawa, nie? No ale tak samo trzeba założyć dobre, złe, prawdziwe, fałszywe. No i zobaczmy. Najpierw zobaczmy słowa Jezusa. Jak Jezus wystąpił, dlatego tu mówiłem jednemu z naszych tych przedmówców, że Jezus atakuje religię. No to zobacz, jeśli nas oglądasz. Proszę.
Ewangelia Mateusza, 15 rozdział od 5 wersetu. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
No widzicie, Jezus atakuje ich tradycje. Nauki, ludzkie nauki, nauki, tradycje, naukę swoją, to są tradycje. Nie? I one niekiedy są neutralne. Na przykład, jak się robi pierogi. Nie? To jest duchowo neutralna tradycja, a jest ich kilka w Polsce. Nie? Pewnie tu spośród was by kilka szkół robienia pierogów, bo babcia, bo mama i tak dalej. Neutralne duchowo, rób ta se jak chce. Nie? Te pierogi, byleście się podzielili później, nie? To tyle dali spróbować. Oni tu zrobili taką rzecz, że Bóg powiedział, że trzeba się opiekować finansowo, zabezpieczyć tam, wiecie, jedzenie, ciepło, jakąś tam opiekę rodzicom i to będzie kosztowało i to jakieś tam pieniądze na to przeznaczali. To w Polsce się nazywał tak zwany dochówek, nie? Że tam ktoś parę murk zostawiał i brał to, ale za to miał się tam opiekować rodzicami. Także to taka tradycja nie tylko żydowska, ale u Żydów była. A faryzeusze, wiecie, jak Rydzyk i reszta tej, że tak powiem, chciwej sfory, no daj na kościół, Bóg się ucieszy, z czyśćca cię szybciej wypuści i różne takie. W każdym razie chciwi na kasę stwierdzili, że jak dadzą na kler te pieniądze, to już na dziadka i babkę niemusowo. No i Jezus się wkurzył. Mówi, dziady sakramenckie, obłudnicy, trzy kropki tu. Dobrze, czcicie wargami serce, daleko, ale zobaczcie, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Jak ten ich kult? Daremny. Ta tradycja jest gówno warta. Rozumiecie? Nic. Do Boga cię nie doprowadzi. Będziesz odprawiał. Tak jak gotowanie pierogów, tylko z muchomorem, nie? Nic nie zyskasz z tego. Na darmo w te tradycje wierzysz. Na darmo chodzisz do świątyni i tak dalej, jeśli tacy ludzie ją prowadzą. No, podobnie zobaczmy apostoł Jezusa, apostoł Paweł już bardziej ogólnie mówi o różnych tradycjach i naukach ludzkich.
List do Kolosan, 2 rozdział od 16 wersetu. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.
To jest w Biblii. Dlatego Kościół nie chce, żeby się znał. Możesz ją mieć w domu i otworzyć wtedy, kiedy zwierzęta mówią, to i katolik przeczyta. Oczywiście tylko fragment z początku Ewangelii Łukasza, a potem zamknąć przed wizytą księdza, jeszcze odkurzyć, żeby było, że jest. Nie zaglądać! Nie zaglądać! Nie czytać! No bo przecież jakby katolik o to se przeczytał, to by mu mózg w czasie stanął dęba. Nie? No jak? Jak to to? Przykazania, nauki ludzkie? Nic, nie kosztuj. Jak to? Wielki piątek nie jedz? Tam jakieś święto, dajcie, Nepomucena, tam jakiegoś porąbanego trawnika nie koś? To nic nie znaczy? To w dupie mogę mieć? To nic mi nie pomoże? Jak to? Przecież to ważne bardzo, to tradycja. No. No takie rzeczy przecież katolicy. To są ważniejsze rzeczy niż, wiecie, nauka o Trójcy i Zmartwychwstaniu. Żeby tylko czasem chodzą i pilnują te dzieci, żebyś tam kiełbasy nie zjadł. To jest najważniejsze. A czy ty brata kopniesz w dupę, czy oszuka, to nie, bylebyś kiełbasy nie zjadł w Wielki Piątek. No to jest właśnie to. Apostołowie Jezusa z tą ciemnotą walczyli właśnie. Przeczytajcie sobie, no. Ja wiem, że niektórych Słowo Boże nie rusza. Ale jak będziecie mieli dyskusję z rodziną, no warto sobie gdzieś w Biblii ten fragment z Listu do Kolosan zaznaczyć, albo te wcześniejsze słowa Jezusa. Także tradycje, owszem, mogą być nawet fajne. Na przykład to, że się spotykamy w niedzielę. To jest tradycja z czasów apostolskich. Nie? Żydzi się spotykali w sobotę, a chrześcijanie zaczęli się spotykać w niedzielę, bo to właśnie rano w niedzielę Jezus zmartwychwstał, stąd tam msza, rezurekcja i tak dalej. Taka jest, nie? Pierwsza tam Wielkanoc. Także to jest chrystocentryczna tradycja. Ona wskazuje na Chrystusa. Nie? No to jeszcze można, że tak powiem, przyjąć. Chociaż my wiemy, że ta niedziela nie jest święta, tak jak poniedziałek nie jest święty, bo wszystkie dni są tak samo święte. I moglibyśmy się w piątek spotykać, w sobotę, w niedzielę czy w poniedziałek, nie ma to znaczenia. Tak samo, możemy jeść, a możemy nie jeść. Nie? To nie ma, jeśli chodzi o naszą świętość, żadnego znaczenia. To nie pomaga, żeby nas zmienić wewnętrznie, bo tylko żywy Chrystus nas zmienia wewnętrznie i tyle. Nie? Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście, czyli jesteście nowonarodzonymi chrześcijanami, dlaczego poddajecie się takim bzdurnym, wymyślonym przez ludzi jakimś nie dotykaj, nie kosztuj, nie kość trawnika, nie jedz tam wieprzowiny, tylko rybę czy wołowinę wpierniczaj. Co to za brednie? No, starczy. No to może przejdźmy do następnego tematu, który już troszkęśmy poruszyli przy tych przeżyciach, że mimo wszystko katolicyzm uczy ludzi od dziecka pewnej gorliwości dla Boga. Nie? To już, wiecie, klękanie tam przy łóżku, paciorki, składanie rąk, nie? Tam księdza całowanie w rękę. No różne takie, oni to myślą, że to dla Boga robią. Nie? I tak tresują. I to... No, jakiś element moralny może nawet niesie. Nie? Chociaż dzisiaj już wiemy, że to się kompletnie wyczerpało. Nie? Że już ludzie w dobie internetu to wiedzą, jak bardzo kler sam nie żyje tymi naukami, które głosi. Jak faryzeusze w czasach Jezusa. Nie? To tam w Jerozolimie więcej wiedzieli o faryzeuszach, ale już gdzieś tam w Galilei to mniej. Nie? A teraz no to wszyscy patrzą, nie? Ksiądz ten Maliński czy jakiś, nie? Tu gwałcił siostrę zakonną, tu tam coś niby jakaś ściema i teraz jest psychoterapeutą, proszę. O, jest. To ten Jest nawet jego ryj. Można sobie zobaczyć, żeby obmijać szerokim łukiem. Oczywiście nie mówi prawdy tym swoim podopiecznym. Nie ma ich tam dużo, także tam zostawmy dziada. No, a my zobaczmy, czy gorliwość, jeśli chodzi o taki właśnie gotowość zrobienia dla Boga prawie że wszystkiego. To pamiętacie, że szczególnie zakon jezuitów tresował ludzi do takiej gorliwości, żeby nawet zabić, żeby byli gotowi mordować w imię Boga. Zresztą Żydzi mieli dokładnie to samo. Przez Szczepana, no to właśnie już się nie odwoływali do Rzymian, sami stwierdzimy go, ukatropimy. Jeszcze z Jezusem, no to pamiętacie, tam poszli do Rzymian, nie? Że my byśmy go sami, no ale nie wolno. Już później wiedzieli, że Rzymianie przymkną na to oko i już sami zaczęli mordować. Apostoł Paweł też się, wcześniej jako Saul, też się tym przecież zajmował. Także gorliwość dla Boga, ona jest dobra, jeśli jest połączona z prawdą. A jeśli nie, no to zobaczmy, co Żydom tłumaczył na temat gorliwości dla Boga.
List do Rzymian, 10 rozdział, od 1 wersetu. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.
Żydzi mieli gorliwość dla Boga. Apostoł Paweł, Saul, miał wielką gorliwość dla Boga. Ale zaraz zobaczymy przy punkcie wiara ojców, zobaczymy, jak on sam ją oceniał w swoim życiu. Tu ocenia w życiu narodu. Tak, ten system faryzejski, system arcykapłanów, system żydowski uczy ludzi gorliwości dla Boga. Oni są w tym, można powiedzieć, tresowani albo wychowywani od urodzenia. Można tak spokojnie powiedzieć, on tam zaraz opowie, że został ochrzczony 8 dnia, znaczy obrzezany i tak dalej. Nie? W katolicyzmie to jest tu analogia do chrztu i też przejęta od Żydów. Właśnie to takie spieszne, żeby jak najszybciej, zanim dziecko, na przykład jak chore dziecko, to trzeba go szybko ochrzcić. Po co? Żeby do czyśćca poszło. Bo oni wierzą, że chrzest zbawia. Nie? To dlatego się tak spieszą z chrztem dzieci. Nie? Mają gorliwość dla Boga. Tu nawet mają gorliwość dla prawdziwego Boga. Większość religii no to ma dla fałszywych bożków. Tu widzieliśmy Artemidę, Efeska, jakiś tam Baal w Starym Testamencie. Ci mają dla prawdziwego Boga. Tego, który się objawił w Starym Testamencie. Ale nie chcą do Niego przyjść przez Mesjasza, którego ojciec wysłał. Końcem zakonu mojżeszowego, czyli końcem Starego Testamentu jest Jezus Chrystus, Mesjasz. Nie? Chrystus, Mesjasz to jest to samo. Nie chcą tego uznać, że to Mesjasz musiał za nich umrzeć, za mnie, za ciebie, za nich wszystkich, żebyś ty mógł żyć, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa, był przed Bogiem czysty, czyli usprawiedliwiony. Odrzucają to, plują na to. Swoje usiłują ustanowić. Własne usprawiedliwienie, własną drogę przez uczynki, przez obrzezanie. Czyli dzisiaj można powiedzieć, uczynków nie trzeba nawet zmieniać, to samo jak w żydostwie, przez uczynki i sakramenty, przez uczynki i obrzezanie. Nie? Taka była żydowska droga do doskonałości, do uzyskania usprawiedliwienia w oczach Boga. I Żyd im tłumaczy, macie gorliwość, nawet ku prawdziwemu Bogu. Ale to jest wasze własne wymysły. Nie chcecie się podporządkować, że tylko w Chrystusie. Nie w Maryi, nie w świętych, nie w sakramentach, nie w Kościele. Tylko w Chrystusie jest zbawienie. To odrzucacie. Nie? On nawet mówi, że jakby można było to by sam swoje zbawienie oddał za zbawienie Żydów. Ale że to jest niemożne, każdy musi sam osobiście o tym zdecydować. To mówi, wasza gorliwość jest głupia. Tyle. No to zobaczmy jeszcze taką myśl, że przecież katolicyzm uczy prawdy o Bogu. Jakichś prawd o Bogu uczy, nie? Naprawdę. Nawet same jasełka, no to jest jakaś część historii biblijnej. To jest fakt, że dzięki temu ludzie coś wiedzą o Biblii, coś wiedzą o Chrystusie. Ale samo mówienie prawdy o Bogu to jeszcze nie jest sens Kościoła. Zobaczmy, że prawda o Bogu się pojawia w całkiem, że tak powiem, niezwykłych okolicznościach przyrody.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, od 1 wersetu. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich.
Mówią prawdy o Bogu. Jezus to przyznaje. Ale mówi, absolutnie nie idźcie za nimi. W innym miejscu powie, ślepy prowadzi ślepego. Obaj w dół wpadną. Zostawcie ich. I tu mówi coś bardzo podobnego. Bardzo podobną rzecz możemy zobaczyć w, jeszcze u, już nie ma tego tekstu, ale pokażę wam przez cytat z Jakuba, kiedy Żydzi z chrześcijanami, bo to jeszcze początkowo to jest w ramach jednego systemu, jeszcze się nie oddzielił Kościół od synagogi. W liście Jakuba słowo Kościół i synagoga użyte jest wymiennie. Raz wspólnotę chrześcijan nazywa synagogą, czyli zbiorowiskiem, a raz kościołem już w sensie Jezusa Chrystusa i tego nowotestamentalnego rysu. I oni mówią, jak ty nam mówisz, że my jesteśmy obcy Bogu? Przecież my to tak z dziada, pradziada, od Abrahama. My przecież wierzymy w prawdziwego Boga. Wszyscy poganie, no to w różne bożki, a my w jedynego Boga. I co autor odpowiada, czyli Jakub? Wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz. Demony też wierzą, że jest jeden Bóg i drżą. Czyli samo posiadanie czy nawet głoszenie jakiejś części prawdy o Bogu nie pokazuje, że ten człowiek stoi po stronie Boga. Bo i diabeł może pewne rzeczy zrobić. Na przykład pamiętacie, jak wiernie zacytował Pismo Święte diabeł, kusząc Jezusa. Nie? Tylko oczywiście cel był inny. Także to, że Kościół katolicki głosi, czy uczy, czy pokazuje pewne prawdy o historii Jezusa, czyta w kościołach fragmenty Nowego Testamentu i Starego i tak dalej. Ale i tak ludzie tego niespecjalnie rozumieją. Dlaczego? Bo Pismo Święte pokazuje, że dopóki się nie nawrócisz do Chrystusa, to jesteś jak z Ku Klux Klanu, bez nawet tego, wiecie, dziury na oczy. Masz kapę na łbie, zasłonę na oczach. Nic nie widzisz. Można ci mówić, czytać. To ci nic nie pomoże, dopóki nie zwrócisz się do Jezusa Chrystusa. I bardzo podobnie jest w Kościele katolickim. Dlatego teraz na chwilę przejdźmy do tego, co jest istotą Kościoła. Jak gdyby, co Kościół jako ta nowa rzeczywistość, no bo był Stary Testament, był ten lud Boży, czyli naród wybrany, Izrael, on miał pewne rzeczy, pewne zadania i tu, co czytaliśmy, końcem tego zadania jest Chrystus. Albo rozpoznali Chrystusa, albo nie. Jeśli rozpoznali i głoszą, to dobrze. Jeśli nie, no to Jezus wysłał 2 legiony rzymskie i skończyła się wtedy historia Izraela. No, teraz atakują Iran. No dobrze, no zobaczymy na 13 jutro więcej na ten temat. Także też tych duchowych powiązań ze Starym i Nowym Testamentem. Jak... Co nowego Kościół miał powiedzieć światu? Co? Nie kłam, nie cudzołóż, nie zabijaj? No przecież to mówili Żydzi Starego Testamentu. To nie jest nowość Kościoła, nie? Co jest nowością Kościoła? Zobaczmy taki trochę może trudniejszy fragment, no ale spróbujmy go przeczytać i mam nadzieję, że zobaczycie, co jest tajemnicą, którą Kościół dopiero ogłasza. Tajemnica, coś, co było zakryte albo witane tylko, czy rozumiane tylko częściowo lub chwilowo. A Kościół ma to ogłosić w sposób pełny, zrozumiały, ponadczasowy. Proszę.
List do Efezjan, 3 rozdział, od 3 wersetu. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie, Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego.
Amen. To, wiecie, to jest dla wierzących, czyli oni już znają tę tajemnicę, ale on im podkreśla, jaka jest waga Kościoła. Także jeśli ktoś nie zna Pisma Świętego, to może jeszcze niekoniecznie tak rozumie, bo tu jest wiele myśli połączonych razem. Nie? Ale ewidentnie jest tajemnica jakaś, tajemny plan. Nie? Niezgłębione bogactwo, czyli niezrozumiałe. Nie? Różnorodność i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest tajemnica. I co jest tą tajemnicą według apostoła Pawła? Zbawienie jest tylko w Chrystusie, zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Żydzi myśleli, że zbawienie jest tylko dla nich. Poganie to tak nie wiadomo, po co są, może do jakiejś roboty, jakieś jak niewolnicy czy coś takiego. A zbawienie jest tylko dla Żydów. Zobaczcie, apostoł Piotr wierzył w tę fałszywą teologię. Pamiętacie, jak on do Korneliusza przychodzi? To nie chce wejść do nich. Mówi, ale po co wyście mnie tu wezwali? Bo poganie się zebrali, nie? Rzymski oficer plus jego tam żołnierze, ordynanci, służba, rodzina i tak dalej, sami poganie. I apostoł, już apostoł po zesłaniu Ducha Świętego. Mówi, ale po coście mnie tu zawołali? Przecież zbawienie nie jest dla was, tylko dla Żydów. I tajemnica to jest, że zbawienie w Chrystusie jest dla wszystkich. Tak samo dla Żydów, jak i dla pogan. Poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała. Kościół to jest ciało Chrystusa. Nie? To jest, można powiedzieć, ta tajemnica objawiona światu, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa. I jest to dar łaski Bożej. Nie z uczynków, nie z zasług, nie z sakramentów. Nie z sakramentów. Tylko i wyłącznie z łaski Boga. Nie? No, oczywiście można pokazać w innych fragmentach, ale tu chciałem, żebyście zobaczyli, że kilkukrotnie pojawia się tajemnica. Nie? Tajemnica, tajemnicy, ukryty plan. Nie? O, tu dalej. Ukryty plan odwiegów, tajemny plan. Że Bóg zamierzył zbawienie każdego człowieka, Żyda, Greka, Polaka, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest ta tajemnica, którą ma objawić Kościół. I że to jest całkowicie za darmo. Całkowicie z łaski. Nie za uczynki, nie za chrzest, nie za członkostwo w jakiejś organizacji kościelnej czy innej. Tylko przez osobistą decyzję wiary Jezusa Mesjasza. Głosi to wasz Kościół? Nie. Kościół katolicki to potępił, bo rzeczywiście dyskusje na ten temat się toczyły setki lat. I apogeum tych dyskusji, no to jest początek XVI wieku. Ksiądz Marcin Luther, doktor Kościoła, mówi w Piśmie Świętym, jest jasno, wprost między oczy. Mój sprawiedliwy, czyli tego, którego ja określam jako czystego, bez grzechu, to jest z wiary, nie z sakramentów, nie z uczynków. No to jak? Noż to tak jak w Efezie. No jeśli przyjmiemy to, to cały nasz Kościół, cała nasza wiara, wszystkie nasze świątynki, wszystkie dewocjonalia o dupę obić. To nie może tak być. No i zwołali Sobór Trydencki i uchwalili razem przez podniesienie ręki. Nie może tak być. Wrzeszczeli 2 godziny, wielka jest Artemida Efeska. I kto by? Zobaczcie sobie. Dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego. Kto by się odważył powiedzieć, że usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi ma być spalony na stosie. To jest wasz Kościół. Niech będzie wyłączony, wyklęty. Oznaczało oddać go władzy świeckiej na egzekucję. Tyle. Dlatego apostoł Paweł przestrzega przed trucizną, która rzekomo nawet z nieba przez objawienie. Nie wiem tam kogo. Ducha Kacperka czy jakiegoś innego by przyszło. Proszę, list do Galacjan.
List do Galacjan, 1:6. Dziwił się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Jedna jest dobra nowina o zbawieniu za darmo. Tylko w Chrystusie, tylko przez zaufanie Chrystusowi. Jeśli ktokolwiek, czy jakiś prorok, czy nauczyciel, czy nawet pastor, czy ktokolwiek inny, czy jakiś kościół, nawet mający ponad 1000 lat tradycji, będzie głosił coś innego niż zbawienie tylko z łaski, jako prezent od Boga, dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu, co można przyjąć tylko i wyłącznie przez osobistą decyzję, nie przez sakrament, nie przez decyzję księdza czy innego człowieka, tylko przez twoją decyzję, bo Jezus do ciebie stoi i kołacze. Jeśli kto będzie głosił co innego, ma być przeklęty, odrzucony, nie? Przez ludzi. To jest jasna nauka Pisma Świętego. Pokazywałem wam fragmenty o nowym narodzeniu, które sam Jezus tłumaczy, że zobaczcie początek Ewangelii Jana, nie będziemy czytać. którzy na nowo narodzili się, nie? Zobaczcie, nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny. Nie ksiądz decyduje o nowym narodzeniu. To Jezus powiedział, nie ja. Tylko z Boga ma się narodzić, tylko przez zaufanie Chrystusowi. Do swojej własności przyszedł, swoi go nie przyjęli, ale ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo nazywać się dziećmi, być dziećmi Bożymi. Tym, którzy Jemu zaufali, wierzą w imię Jego. No dobra, no to tajemnicę Kościoła mamy i teraz Kościół może robić przeróżne dobre rzeczy. Mogą się tam koncerty odbywać, mogą wystawy malarstwa, może nawet Michał Anioł wyrzeźbić jakiegoś golasa, nie? Czy golaskę i będzie pięknie, nie? Mogą architekci postawić piękną bazylikę, nie? Chociaż bazylika mi się zawsze z bazyliszkiem kojarzy, ale to chyba dobrze, bo tam smok mieszka. Ale jeśli nie głoszą tej podstawowej prawdy, że zbawienie jest tylko za darmo, bo Jezus na krzyżu Golgoty raz na zawsze zapłacił i dla każdego jest zbawienie przygotowane, prezent z twoim imieniem. Chcesz? Proszę bardzo. Chcesz? Jezus całe życie stoi i cię przekonuje. Chcesz? Mam dla ciebie prezent. Jest zapakowany. Podpisane. Wpisz. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał ze mną. No to jeszcze weźmy na koniec wiarę ojców. Bo to jest silne. Ojce przecież tak wierzyły. No ale jakby ojce, tak jakby ta wiara ojców była absolutna, to Abraham powinien odrzucić objawienie. Nie? To rozumiecie? Ci poganie nie powinni się chcieć nawracać, do których tam powiedzmy Żydzi w Starym Testamencie przychodzili. No bo wiara ojców. Także no, jest to z samej definicji. My powinniśmy w co wierzyć? Światowida. I tyle. Nie? Jak wiara ojców, no to na poważnie. A nie których ojców? Z którego pokolenia? Numer minus 5, minus 10, minus 30? Nie? Także wiara ojców, to wystarczy pomyśleć, że to nie jest dogmat. Nie? Ale żeby tak nie było, no to powiedziałem, że apostoła Pawła pokaże Żyda, który rzeczywiście był dumny z wiary ojców, który był dla wiary ojców gotowy zabijać, to jak on ocenił wiarę ojców w porównaniu z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie?
List do Filipian, 3, 5. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
Amen. I w tym serialu to właśnie ta postać, od której zacząłem, bo mówiłem wcześniej o zwariowanej doktórce, chcę być pomylony, Grechuta, to jeszcze do Grechuty wrócimy na koniec. Jest ten stary Ślązak. Najbardziej taki nieugięty, najbardziej wierny tradycji, wierze ojców, kopalnia, znaczy tam huta, musi być, koniec, to jest nasze życie, to nasze ojce budowały, krew z krwi nasza, nie? Ale to był jednocześnie człowiek mądry, otwarty na argumenty i widział poświęcenie tej zwariowanej, obcej kobiety, która przecież nie powinna się tak... On powinien się bardziej o swoje wnuki troszczyć, a ona bardziej się i mądrzej troszczyła niż on. I to do niego dotarło. Potem zobaczył dowód, że kopalnia kłamie. Kawałek szmaty to był, nie? kopalnia nas oszukuje. Dzisiaj dla wielu to właśnie wzięcie do ręki Biblii. Tu tacy starsi ludzie, 70 lat, 50 lat, mówi, wziąłem do ręki Pismo Święte i zobaczyłem, jak mnie oszukiwali przez całe moje dorosłe życie. I ten stary Ślązak mówi, dość tego, nie będę się dalej ładować, dawał w na C, tam mają, nie? Ale to już Ślązacy wiedzą, a i nitys, nie? I zobaczcie, apostoł Paweł mówi, nikt mi nie dorówna w gorliwości dla wiary ojców. Niech się jeden pokaże lepszy ode mnie, który zrobił więcej dla katolicyzmu tamtych czasów, czyli dla żydostwa. Nie ma ani jednego. Ale kiedy zobaczyłem, że byłem oszukiwany co do zbawienia, co do usprawiedliwienia, własna sprawiedliwość, czyli właśnie przez te dokonania, przez sakramenty, przez dobre uczynki, przez gorliwość dla Kościoła, że w ten sposób dostąpię zbawienia. Kiedy zobaczyłem, że to jest kłamstwo, wtedy uznałem to za gnój. Widzicie to? Za śmiecie. Tu jest dokładnie za odpadki, odpady, odchody. Za gnój. Tak by można dzisiaj przetłumaczyć. To była jego decyzja. I zobaczcie, ten Ślązak stanął przeciwko swojej hucie. Bez niego to by się chyba nie udało zwariowanej doktórce. I pytanie. Czy ty dalej będziesz szedł za przeżyciem, tradycją, wiarą ojców i tak dalej? Czy pójdziesz za prawdą? Masz dowód w postaci słowa Jezusa. Masz naukę katolicką, która jej kompletnie przeczy. No i teraz pytanie, co zrobić? Reformować czy spieprzać? Nie? Reforma czy wyjście? Próba reformy była 500 lat temu. Katolicyzm wtedy potępił zbawienie z łaski, potępił prymat Pisma Świętego nad nauką ludzką i różne inne jeszcze rzeczy. Wysłał się paczy, wysłał armię, by dalej zabijać, tak jak to wcześniej Czechów mordowano za wiarę w Jezusa, a nie w sakramenty i tradycje Kościoła 100 lat wcześniej. Ale tym razem się nie udało z różnych przyczyn. Można sobie przeczytać artykuł Piotra Setkowicza kiedyś w czasopiśmie Tym Idź Pod Prąd, jakie czynniki Bóg, że tak powiem, przygotował równolegle, że katolicyzm nie mógł ruszyć z krucjatą przeciwko Niemcom, a Niemcy nie wydali swojego teologa. I wtedy nastąpiło rozejście. Powstały państwa protestanckie i możecie osądzić po owocach, jak one się rozwinęły. No i państwa katolickie, które zostały przy tej żydowskiej drodze zbawienia przez sakramenty, uczynki plus na końcu wiara w Boga. Jakaś tam, nieważne jaka. Nie? Ruch Azowy, to już za naszych czasów, był próbą reformy Kościoła od środka. Ksiądz został zamordowany przy współudziale kleru w tuszowaniu tej zbrodni. SBC zabili. A biskup chyba Wesoły się nazywał, tak? Przyjechał, żeby nie robić sekcji zwłok. Zakopać od razu, ładnie odprawić, kadzidłem podmuchać i kasę ukraść, podzielić się z komuchami i szafa gra. Nie? To tak reforma Kościoła za mojego życia się odbyła. A później wszystkie wspólnoty księdza Blachnickiego wyrzucono z kościołów tam, gdzie się spotykali, albo dali im zamiast świeckich przywódców jakieś zakutełby klerykalne i to było pozamiatane. Dzisiaj już się prostytuują z władzą. Wiecie, ile ruch Azowy dostał od PiSu? A 10 milionów Niedużo w porównaniu z tym, co nakradli. Ale dla takiej garstki tych starych z rzędów, którzy tam jeszcze zostali, no 110 milionów nie do pogardzenia, nie? Zbudują sobie nową siedzibę, tam jeszcze może co skapnie. Także tak się te sprawy załatwia. Jedyną skuteczną drogą reformy Kościoła jest z niego wyjście. I to w Biblii jasno widzimy. Zobaczcie sobie. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, kiedy chrześcijanie, mając rodziny pogańskie, żyjąc wcześniej w pogaństwie, zastanawiali się, czy da się jakoś pogodzić to chrześcijaństwo z tym bałwochwalstwem pogańskim. Mówi im jasno, jak, że tak powiem, chłop krowie na miedzy.
Drugi list do Koryntian, 6 rozdział od 16 wersetu. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
Nie ma wspólnoty między bałwochwalstwem, kłamstwem, mówieniem innej Ewangelii, innym Jezusem, innym duchem i tak dalej, a prawdziwym chrześcijaństwem. Podobnie już węziej w pierwszym liście do Koryntian o ofiarach mówił, nie? Bo Kościół katolicki się tak chlubi, że on ma mszę, nie? Czyli że to jest ta jakaś Eucharystia szczytem i celem życia katolickiego. Nie? Nie powiem chrześcijańskiego, bo to absolutna bzdura, ale w katolicyzmie mówi się, że ta Eucharystia, gdzie się łamie już tego przemienionego Jezusa, nie, opłatek ma być Jezusem i się go łamie za grzechy świata, to jest najważniejsze i że tu my podobno zazdrościmy katolikom, że nie mamy mszy. No ludzie, weźcie się, to tylko uśmiech politowania, ale oni tak swoim mówią, sakramentów nie mają. Jacy to biedni ci protestanci. No weźcie sobie PKB policzcie między krajami protestanckimi. Także bzdury, dyrdy małe, kompletne, ale zobaczmy, co Paweł mówi o tych ofiarach za grzech, które dzisiaj w Kościele katolickim są składane. Komu tak naprawdę katolicy składają te ofiary?
Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 18 wersetu. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiarę, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Amen.
Jeśli ktoś nie uznaje jedynej, niepowtarzalnej, niepowtarzalnej ofiary Chrystusa, złożonej raz na zawsze na krzyżu Golgoty i wystarczającej, żeby przebaczyć wszystkie grzechy świata, to tak naprawdę jego ofiary za grzechy, które dzisiaj składa, czy to będzie z mięsa, czy z opłatka, czy z wina takiego czy innego, ofiarowane są komu? Czytaj, diabłu, demonom. Zapraszamy na najbliższą mszę do twojej parafii. Chcesz się z demonami spotkać? Proszę bardzo. Proszę bardzo, możesz. Ale zobacz, że już 2000 lat to ostrzeżenie wisi. I zakończę takim poruszającym fragmentem z listu do Hebrajczyków, czyli do Żydów. Oni ciągle myśleli, że da się być i posłusznym Chrystusowi, i nie zapłacić ceny za pójście za Nim. Nie? Czyli, że dalej będą udawać, że są Żydami. Pamiętacie, jak apostoł Paweł już po raz ostatni przyjeżdża do Jerozolimy, to mu mówią, idź do świątyni, daj na ofiarę. Znaczy tam chodziło nie tą ofiarę za grzechy, ale tam, żeby się ogolić. Nie? I wszyscy pomyślą, że ty dalej wiara ojców nie będziesz miał żadnych kłopotów. Pamiętacie ten dialog z Dziejów Apostolskich? Nie? No i się zaczęło. Nie? On nawet ich posłuchał. Także Żydzi nauczyli się, chrześcijanie Żydzi nauczyli się koegzystować ze świątynią żydowską. I jest list do Żydów. Prawdopodobnie autorem jest apostoł Paweł. I zobaczcie, jakim tłumaczy tę próbę łączenia tego, czego się nie da połączyć. Jak to ma się do Chrystusa i Jego ofiary za nas na krzyżu Golgoty? Zobaczcie.
List do Hebrajczyków, 13 rozdział od 12 wersetu. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego.
Możecie sobie jeszcze raz przeczytać. To, gdzie pielgrzymki są prowadzone, to nie jest to miejsce kaźni Jezusa. Mówię o pielgrzymkach do Jerozolimy. Teraz na chwilę jest przerwa, nie? Tam nie można latać i różne takie. Ale niektórzy z was może byli. Ja byłem, chociaż do tego kościoła, który rzekomo tam się odbyła, Golgota, nie wchodziłem, bo wiedziałem, że to kit, no przecież to powinna być jakaś skała, nie? I tak dalej. To miejsce jest, ale poza murami miasta, w drodze do Damaszku właśnie. I tam jest skała, która, no teraz ona tam się trochę przekształciła przez różne działania erozyjne, ale są zdjęcia z początku wieku, sprzed ponad 100 lat. I to ona wygląda normalnie jak czaszka z takimi dwoma oczodołami. I to jest tradycyjne miejsce straceń. Tam do dzisiaj jest śmietnik i dworzec autobusowy, nie? Pod tą skałą. Nie, że tam właśnie na górze, o, tu widzicie, że rzeczywiście to wygląda jak czaszka. Nie? Dwa oczodoły, tu jakieś tam części nosa. I tu krzyżowano, i tu zrzucano, i tu był śmietnik. I do dzisiaj jest w Jerozolimie. Poza bramą. Jezusa, nawet ta śmierć Jezusa, ona, że został odrzucony przez swój naród, przez swoją społeczność. Nie? To nawet tak właśnie w tym symbolu, gdzie Jezus umierał. Odrzucony na śmietnik, można powiedzieć. Żydzi wyrzucili Jezusa na śmietnik. Tak, no, nienawidzili. Tak nie chcieli przyjąć Bożego usprawiedliwienia. Tak kochali wiarę ojców, swoje tradycje, przeżycia i tak dalej. Swoją religię. Dlatego Jezus, aby uświęcić własną krwią, cierpiał poza bramą. Musiał znieść to odrzucenie większości. Odrzucenie tych, którzy wierzą w wiarę ojców i różne takie. I zobaczcie, to zrobił Jezus, ale jest zastosowanie do nas. Jest zastosowanie do ciebie. Wyjdźmy więc do Niego. Poza obóz, wyjście poza społeczność będzie oznaczało, to tak jak ta doktorka. Pamiętacie, jak przed koło baru Ślązaków tam przeszła, jak ją sponiewierali? Znosząc pohańbienie Jego. Jeśli rzeczywiście przyjąłeś od Jezusa zbawienie, będziesz gotowy przyjąć odrzucenie ze strony ludzi. Oczywiście nie wszyscy. To nie, żeby tak było, że wszyscy i tak dalej. Ale poza społeczność, poza obóz. Tak zrobił Jezus. Jeśli chcesz być Jego naśladowcą, to proszę, wezwanie. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. W Polsce jeszcze porzucenie katolicyzmu to jest pohańbienie. Szczególnie w mniejszych miejscach. Jest tu z nami nasz brat, który razem z nami to przeżył. Pogrzeb naszej siostry w Chrystusie niedawno mieliśmy okazję na jej życzenie, zgodnie z tym, jak miało być. Ewangelia miała być mocno powiedziana, tak sobie Ela życzyła. I wyszedł gorliwy katolik, sponiewierał i pamięć tej swojej kuzynki, jak twierdził, że niby on ją tak kocha. I oczywiście sponiewierał nas i to, co głosimy publicznie. A część ludzi mówiła brawo. Ale większa część słuchała z uwagą, a potem wzięła Pisma Święte i takie krótkie traktat ewangelizacyjny jeszcze przez księdza Blachnickiego drukowany. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? To się dzieje dzisiaj. To nie jest gdzieś zamierzchła historia średniowiecza. Tak dzisiaj Polska jeszcze wygląda. Dlatego to jest przywilej. Wiecie, w krajach protestanckich nie masz tego testu odrzucenia społeczności. A w Polsce jest ciągle. To jest pewien przywilej, że możemy nie tylko żyć dzięki Chrystusowi, ale i dla Niego cierpieć. A teraz obiecałem, że się do Niemiec przeniesiemy. No to zapraszam. Niech Niemcy nam pośpiewają. Tak, jest tam Radek Kopeć, pastor Radek Kopeć z małżonką. Jeśli ktoś by jeszcze chciał porozmawiać, to dzwońcie do nas. Tu cały czas jest telefon, cały czas jest czat uruchomiony. Jeśli ktoś z okolicy właśnie Dortmundu, Wuppertal, chciałby jeszcze dzisiaj się spotkać z naszymi wysłannikami, to proszę szybko się zgłaszajcie. Już jedna osoba się zgłosiła, także cieszę się bardzo, bo od kilku dni mówimy na programach o 13. No a teraz Kornelię poproszę o kilka zachęt z tego, co się dzieje na naszym kanale, w naszych mediach, w naszym środowisku.
Tak, tutaj chciałam przekazać właśnie zachętę od naszej grupy promocyjnej, bo rzeczywiście luty był takim wyjątkowym miesiącem, chyba rekordowym. I widzimy wzrost na kilku platformach, zacznę od Facebooka, tam przekroczyliśmy, jest obecnie mamy ponad już 200 tysięcy obserwujących Idź Pod Prąd na Facebooku, to chyba najwięcej na naszych platformach społecznościowych i 32 miliony wyświetleń w trakcie jednego miesiąca i to jest wzrost o 60%. Mamy też rekordy na YouTubie. Tam w trakcie tego jednego miesiąca prawie 18 milionów wyświetleń. Wzrost prawie o 80%, więc tutaj widzicie, że naprawdę są ogromne wzrosty. I też jeszcze jeśli chodzi o Instagram, tam w trakcie jednego miesiąca jest 3 miliony wyświetleń. Także i Facebook, YouTube, Instagram, wszystko idzie w górę. A jeszcze taka jedna zachęta to z środowego programu z prokuratorem Blajerskim. To cały program już na YouTubie obejrzało 22 tysiące wyświetleń. Także też gratulacje dla naszej grupy. No i ja miałam okazję przekazać. Dziękuję.
Dzięki. Oczywiście nasi bracia Ukraińcy, no... Kolejna rocznica, no nic przyjemnego, bo to rocznica wojny, która trwa, ale mimo wszystko i marszałek Czarzasty, i premier Sikorski tam byli, mówili piękne słowa, a nasza ekipa była na placu zamkowym i chcieliśmy wam pokazać no, słowa jednej z Ukrainek.
Wojna na Ukrainie już trwa 4 lata. Co daje siłę ukraińskiemu społeczeństwu do tak długiej walki z komunistycznym reżimem?
Teraz stoję tutaj i widzę to dużą ilość ludzi i wiem, że każdy ma jakoś ból w sercu i każda rodzina ma kogoś, kto walczy teraz na wojnie. I myślę, że nasza siła jest w tej jedności i w tym, że my widzimy, że cały ten świat cywilizowany, Unia Europejska i te kraje są z nami. I myślę, ja myślę i ja mam nadzieję, że ta wojna skończy się jak można szybciej.
A co pani chciała jeszcze przekazać Polakom w związku z tą wojną?
Ja jestem taka wdzięczna Polakom i Polkom, że to za 4 lata one все ще допомагають нам, і зараз тут дуже ілиш поляків, і вони є з нами, і так, часами маємо якісь конфлікти, щось такого, і в ЗМІ, і в інтернеті, але в'ям, що то є пропаганда, направда, і те сили путінські хоче, щоб ми були тільки єдними, щоб не було того спарча. Так, але в'єм, що поляки са з нами, і для того дякую сердечно. Я пам'ятам, те перші мішонці в Польщі, то так, була така помощь. Я пам'ятам, що той перший день, коли на границі, то було вночі, то було, може, мінус 10, не вiem, було зимно, але те дівчини стояли вночі з хербатком, з кавою, і я пам'ятам, то я плачу, коли то згадую, бо дякую сердечно.
No, wzruszające to przypomnienie tych pierwszych dni. Też mieliśmy okazję pomagać przede wszystkim tu taka wielka grupa, 60 dzieci z sierocińca w Mariupolu, ale też pozdrawiamy Mikołaja Rykowskiego, Fundację Wolne Miejsce. To właśnie Mikołaj mnie tak, że tak powiem, przymusił prawie, że do obejrzenia tego serialu Ołowiane Dzieci. I to właśnie Mikołaj ze swoją ekipą z Fundacji Wolne Miejsce właśnie już pierwszego dnia tam gotowali zupę, żeby nie tylko herbatę, ale też i ciepłą strawę dawać tym, którzy uciekali przed hordami Azji, przed hordami Mordoru, tak trzeba by powiedzieć teraz dla widzów. Dla nas to wystarczyło Azja i już wiedzieliśmy. Dzisiaj to troszkę inaczej się już mówi. Wspominałem o piosenkach Grechuty. One się przez ten cały serial powtarzają. Mówiliśmy o piosence Chcę być pomylony. Ona nie występuje w tym filmie, ale Grechuta występuje. A dzisiaj chciałem nasze spotkanie zakończyć piosenką Wolność, bo uważam, że to jest chyba, to jest taki trochę, może taka jeden z hymnów Solidarności, ale ja ją usłyszałem i do mnie przemówiła właśnie, kiedy zrozumiałem, jak ważna jest walka o wolność słowa, o wolność dla każdego. Kiedy sam miałem proces, kiedy zobaczyłem, jak państwo faszystowskie, kaczystowskie, jak niszczy ludzi, i to do dzisiaj pamiętam i dlatego tak działam, żeby już nigdy ci faszyści, kaczyści nie doszli do władzy, tak nam dopomóż Bóg.
Przepraszam, uważa pan, że skazanie pastora Chojeckiego to będzie
zagrożenie
dla wolności
słowa? Dla wolności słowa, tak. Demokracji w naszym kraju.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko płacz, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znaleźć przejście. ktoś lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zapłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmierzać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów. To wiara w ludzi. Mo wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim, jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego Kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.